Ważna sprawa, no niedobre wieści napływają z Syrii. Chodzi nam o to, że no, wojska amerykańskie zaingerowały po operacji tutaj władz syryjskich na obywateli swoich, tak można powiedzieć. Poparcie Polski dla tej operacji też jest tutaj jednoznaczne, jesteśmy w pakcie NATO, ale pytamy się, w jakim kierunku te wydarzenia mogą się teraz no, zmieniać, to znaczy jak zachowa się Rosja, no i czy Stany będą dalej tak, a nie inaczej właśnie myślały. Chodzi o przyszłość, zachowanie tam tutaj pewnego ładu, które jest bardzo trudne, mówiąc tak bardzo ogólnie. Mamy teraz połączenie z panem profesorem, specjalistą o spraw wojskowości Romualdem Szeremietiewem. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak pan, pierwsze pytanie, jak pan profesor ocenia sytuację w skali powiedzmy 1 do 10, jak wygląda groźba tutaj eskalacji wydarzeń?
Znaczy, to jest duże zapytanie, jeżeli idzie o to, co może zrobić Rosja. Pamiętamy, że było takie zdarzenie, kiedy Turcy zestrzelili rosyjski samolot wojskowy. No i wydawało się tam, że w ogóle jesteśmy na skraju wojny. Tak, no, a skończyło się to tym, że zaczęli ze sobą Turcy z Rosjanami współpracować jakoś, tak? Lepiej czy gorzej, ale zaczęli. Więc teraz tutaj sytuacja jest w pewnym sensie podobna, to znaczy w tym sensie, że po pierwsze no, Stany Zjednoczone zaatakowały bazę lotnictwa syryjskiego, a więc tego reżimu, który popiera Rosja bardzo wyraźnie, tak? Uzasadnienie tego uderzenia jest bardzo mocne, ale też widoczna reakcja strony rosyjskiej, która no, zaczęła wręcz grozić konfliktem zbrojnym, jeżeli idzie o te relacje z Amerykanami. Więc to jest jakby pierwsza kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, że to napięcie po pierwsze nie musi skończyć się konfliktem zbrojnym, ale może się rozwinąć. Ja sądzę, że może się rozwinąć w coś innego. Mianowicie tak, no po pierwsze prezydent Trump zaprezentował bardzo stanowczą postawę, inną niż na przykład prezydent Obama. Jak pamiętamy, zdarzenie z użyciem broni chemicznej miało miejsce w czasach, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Obama. I on wtedy bardzo ostro reagował i groził jakimiś akcjami, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Tutaj mamy sytuację jakoś podobną w tym sensie, że doszło do użycia broni chemicznej i tym razem Amerykanie nie grozili, tylko prezydent po prostu kazał uderzyć. A więc no to jest tego typu kwestia. Ale z drugiej strony tak, Trump wyraźnie chce pokazać, że jest stanowczy prezydentem, no i że powiedziałbym Stany Zjednoczone tutaj sąsiadowym mocarstwem i w związku z tym będą wykonywały swoje funkcje. I przypominam, że jakiś czas temu wcześniej zapowiedział działania ostre, jeśli chodzi o Koreę Północną. A więc mamy tutaj problem taki, że rysują się jakby dwa pola, na których Stany Zjednoczone się angażują, również mogą zagrażać militarnie. No i pytanie, co na to Rosja? Ja się zastanawiam, czy Rosja nie uzna wobec tego, że Ameryka zaangażowana w Azji jest na tyle już, powiedziałbym, tam w to wciągnięta, że na przykład przed Rosją otwierają się możliwości jakichś działań na terenie europejskim. Tak, zbliżają się wielkie manewry Zapad 2017 na Białorusi. Są podawane różne liczby, ile tego wojska ma się tutaj rosyjskiego zjawić. Pojawiły się obawy po stronie zwłaszcza państw nadbałtyckich, że te ćwiczenia, na których mówi się, że weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, są źródła, które mówią, że może być 100 tysięcy, a może nawet i 200 tysięcy, też ostatnio taką informację słyszałem, no i w krajach nadbałtyckich pojawiła się bardzo ważna obawa, no, że te ćwiczenia mogą się przekształcić też w jakąś formę interwencji na terenie państw bałtyckich. No i wobec tego pytanie, tak, czy Putin nie będzie chciał wykorzystać tej sytuacji, która w tej chwili jest na terenie Syrii, jeżeli chodzi o to zaangażowanie amerykańskie i potencjalnie na terenie Korei właśnie w taki sposób.
No właśnie, pytamy się jeszcze o Polskę, bo kto nie jest, może być specjalistą w branży, nie wiem, obronnej, to może dyskutować, że jak się ma zachować takie państwo jak Polska. My jednak tutaj wyboru większego nie mamy, jesteśmy w pakcie NATO i patrzymy...
Nie, ale to jest, Tak, to jest, ojcze, to jest nasz interes. Nasz interes polega na tym, że skoro wiążemy bezpieczeństwo naszego kraju z sojuszem i z aktywną obecnością wojsk sojuszu na terenie Europy Środkowej, na naszym terytorium między innymi, no i uznajemy, tak, że w naszym interesie leży, aby ten ład międzynarodowy, który obecnie istnieje i którym Stany Zjednoczone odgrywają główną rolę, był zachowany. Jeżeli tak, no to oczywiście, że popieramy Stany Zjednoczone, no bo popieramy państwo, które oczywiście ten ład chce zachować.
A takie pytanie...
Tak,
pytanie ogólne, panie profesorze, no dobrze, ale tak jeszcze dla porządku. Co zawdzięcza prezydent Assad Władimirowi Putinowi i odwrotnie?
Wszystko.
No właśnie.
Wszystko, to znaczy tak, Syria ma w ogóle bardzo trudną historię, ponieważ Syria była pod panowaniem tureckim, Arabowie tam mieli wielkie wpływy, islam oczywiście, jak zawsze. Po odzyskaniu niepodległości, po tym jak ustała francuskie wpływy, bo była kolonią, czy terytorium mandatowym Francji, po II wojnie światowej, kiedy Syria powstała jako państwo niepodległe, no to tam kształtowały się różnego rodzaju reżimy, również takie socjalizujące. Zawsze reżimy autorytarne. Było bez liku różnego rodzaju zamachów stanu i długie okresy współpracy ze Związkiem Radzieckim. A więc te związki między Damaszkiem a Moskwą mają bardzo silne zakorzenienie i długą tradycję. No i nic dziwnego, że Rosja idzie dalej tym tropem i usiłuje tutaj, powiedzmy, wpływać na sytuację w Syrii tak, aby ten reżim, który jest prorosyjski i może posłużyć Rosji do umacniania wpływów rosyjskich na Bliskim Wschodzie, żeby się zachował. Tak. A więc z jednej strony mamy tam galimatias, tak, bo trwa wojna domowa. Jak wiadomo, opozycja prozachodnia chce obalić Asada. Z drugiej strony pojawił się ten czynnik islamski, a więc państwo islamskie islamiści, ekstremiści, tak, którzy są wrogiem i Zachodu, i Asada. No i razem mamy wobec tego no, taką właśnie łamigłówkę, tak, co z tego będzie.
No właśnie, i ta przyszłość tutaj wygląda niewyraźnie. W każdym razie, no, patrzymy na ofiary cywilne, patrzymy na dzieci, tak, które cierpią, dzieci, które giną, tak, no to, czyli tak. Jednak no, świat nie może być obojętny w ogóle na zło, ale pytanie, no, wiadomo, że dla niektórych to są tylko liczby, prawda? Dla niektórych przywódców tak. Są tylko statystyki, tam nie chodzi o ból, o przeżycie i tak dalej. A jak wygląda jeszcze sytuacja według pana w tej pomocy, prawda, tam obecnym, cierpiącym, powiedzmy, ludziom. Bo my wiemy, mamy te dwa sposoby. Pomoc doraźna tam na miejscu, czy te kanały przerzutowe. Polska opowiada się, że tam trzeba pomóc ludziom, gdzie są, w odbudowie ich domów, w pomocy medycznej, natomiast przenosić ich nie ma sensu, bo to jest i drożej.
I to jest słuszne, bo to znaczy tak, no po pierwsze, przynajmniej no, w naszej części świata, tak, uważamy, że gospodarzem jakiegoś terenu powinni być ludzie, powinien mieć naród, który na tym terenie mieszka. I w związku z tym on ma prawo do urządzenia tego terytorium tak, aby to służyło jemu właśnie, a nie komuś innemu. I Syryjczycy mają oczywiście prawo do tego, żeby mieć własne państwo i żeby w tym państwie urządzić się zgodnie z tym, jak sobie tego życzą. Tak? No, problem jest taki, że są różne koncepcje, jak ma ta Syria być urządzona, tak? A więc pojawia się ten sam problem, który mamy cały czas na Bliskim Wschodzie, tak? Czy z punktu widzenia interesów Zachodu, naszych interesów, lepiej jest, żeby tam ludzie próbowali budować jakiś system podobny do tego, jaki jest na Zachodzie, czy też lepiej jest, żeby istniała jakiś reżim, jakaś dyktatura, która owszem, trzyma tych ludzi w ryzach, ale z drugiej strony też nie dopuszcza do tego, żeby ekstremizm islamski się rozlewał i przybierał na sile. No tutaj jest naprawdę bardzo poważny problem, jak do tego zagadnienia podejść i zdaje się, że Zachód już nie ma odpowiedzi na to, jak się należy zachować.
No właśnie, gdzieś takie, czy słyszałem taki śmieszny chyba komentarz, że to jeżeli tak, to czemu na przykład po wojnie generał Anders i część żołnierzy, prawda, walczących z Niemcami zostali w Anglii, zostali we Francji, w Stanach Zjednoczonych, tak. A nie wrócili do komunistycznej Polski, ale to porównanie rzeczywiście jest nieadekwatne i śmieszne.
To jest kulawy porównanie. Tak, dlatego, że to, co się dzieje na terenie Syrii, to jest rodzima wewnętrzna wojna domowa, w której, przepraszam, mieszają wielkie mocarstwa. To, co się działo na terenie Polski po zajęciu jej przez Związek Sowiecki, to nie była żadna wojna domowa. To było po prostu instalowanie, wprowadzanie okupacja sowiecka, wzmacniana przez różnego rodzaju kolaborantów, którzy z Rosją kolaborować chcieli. Tak? I wyraźnie niezgodnie z wolą polskiego narodu. A więc to są nieporównywalne sytuacje i nie można w ogóle takich zestawień robić.
Właśnie, no, tego też mówię jako cytat. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Będziemy się oczywiście przyglądać jeszcze bliżej. Tak. W każdym razie odpowiedź Polski jest poprawna, pozytywna. Prezydent Duda też odpowiedział, że jesteśmy tutaj w pełni ze światem, łączności ze światem cywilizowanym. To też jest...
No trzeba reagować w sytuacji, kiedy, przepraszam, giną dzieci, to jeszcze giną od broni chemicznej, która jest zakazana, który świat cywilizowany uznał, że to jest zbrodnia używanie broni chemicznej, a co to zostało zastosowane? Te obrazki, które oglądaliśmy z tego rejonu, gdzie te dzieci zginęły, to jest coś strasznego. To powinno poruszyć każde serce. Tak. A więc tutaj interwencja oczywista.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Romuald Szeremietiew był naszym gościem. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, panie profesorze.